Ślady Pegaza.
Dobry wieczór, przy mikrofonie Iwona Piętak. Zapraszam do słuchania audycji, w której wędrujemy śladami poetyckiego natchnienia. Dzisiaj gościmy Annę Freilich, polską poetkę emigracyjną, która kilka dni temu, 23 października, spotkała się z pracownikami i studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wizyta miała związek z tym, że zespół naukowy Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa opracowuje pod kierunkiem profesor Jolanty Pasterskiej słownik biograficzny polskich pisarek emigracyjnych z lat 1939-1989. Jeden z biogramów dotyczy Anny Freilich z Nowego Jorku, autorki kilkunastu tomów poezji i prozy. Uczestnikiem spotkania z tą urodzoną w 1942 roku twórczynią był również profesor Sławomir Jacek Żurek, dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badacz poezji Anny Freilich. I od rozmowy z panem profesorem zaczniemy z audycję. Zapraszam do godziny 22.
Ślady Pegaza.
Profesor, doktor habilitowany Sławomir Jacek Żurek, literaturoznawca, dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej i kierownik pracowni literatury polsko-żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Panie profesorze, przyjechał pan z panią Anną Freilich do Rzeszowa na Uniwersytet Rzeszowski, by między innymi przedstawić książkę autorstwa pana i pani Anny, Szklany sufit języka, 13 rozmów. I tak jak patrzę do spisu treści, to te rozmowy to jest taki rodzaj podróży, wyprawy przez życie pani Anny Freilich i przez jej twórczość. Począwszy od Lwowa, który jest ujęty jako adres pierwszy, a skończywszy na Nowym Jorku, adres siódmy. Natomiast w części drugiej już refleksje innego rodzaju dotyczące między innymi wygnania, które w przypadku pani Anny Freilich jest bardzo ważnym kontekstem jej twórczości.
Tak jest w istocie. To znaczy część pierwsza książki zatytułowana Umarłe adresy z Manhattanem w tle dotyczą ważnych miejsc w życiu tej poetki, począwszy właśnie od Lwowa, gdzie po raz pierwszy była już jako dorosła kobieta, ale gdzie rodzice poczęli Annę Freilich, poprzez Kirgizję, skąd jej mama, nie wiedząc nawet o tym, że jest w ciąży, uciekła wraz z ewakuującą się armią sowiecką, bo zdawała sobie sprawę, czym jest nazizm, co dzieje się w Polsce przez te dwa lata okupacji niemieckiej. Poprzez Szczecin, gdzie rodzina Freilichów przyjechała, została repatriowana z Dalekiego Wschodu, aż poprzez Warszawę jako miejsce studiów, a wreszcie poprzez wygnanie rodziny Zająców, czyli Anny Freilich i jej męża Władysława Zająca i małego Zająca Pawła, który miał półtora roku w momencie wygnania z Polski, poprzez Wiedeń, Rzym i ostatecznie do Stanów Zjednoczonych. Nie od razu wylądowali na Manhattanie. Tam mieszka elita tego miasta, tam są wielkie drapacze chmur i mieszkania w niebywałych cenach. Dopiero po wielu latach ciężkiej pracy na Uniwersytecie Columbia, czyli właściwie najważniejszym uniwersytecie nowojorskim, stać było tę rodzinę, żeby móc kupić tego rodzaju miejsce życia.
Kwestie materialne bardzo ważne, ale w przypadku Anny Freilich pewnie chcemy mówić przede wszystkim o tym, jak przez te wszystkie lata po wyjeździe z Polski, po ucieczce z Polski, po wygnaniu z Polski, bo tak przecież mówimy o o tych trudnych chwilach. Chcemy mówić o poezji, ale chcemy też mówić o tej jej tożsamości, tożsamości narodowej, przywiązaniu do języka polskiego. Tak jak czytam w opracowaniach krytycznych, także pana autorstwa, właśnie to, że pisze w języku polskim, to jest ten taki widomy znak tego, jak także czuje, jak rozumuje, jak przeżywa.
No niewątpliwie. To jest autorka bardzo przywiązana do polskości. Świadczy o tym fakt, że i wszystkie publikacje poetyckie i prozatorskie są w języku polskim. Przypomnę, że ona publikowała już w roku 1958 jako 16-letnia dziewczyna. Zauważył ten talent poetycki Stanisław Wygocki, wybitny polski poeta, ale pierwszy tom poetycki Anny Frajlich, która jeszcze w Polsce była związana z grupą Hybrydy, został wydany dopiero w roku 1976 na wygnaniu w Londynie przez bardzo znaną, właściwie legendarną oficynę Stanisława Gliwy. Następne tomy były wydawane też w Londynie w oficynie poetów i malarzy, a ten wczesny okres w jej poezji uwieńczył sukces, jakim była Nagroda Kościelskich szwajcarskiej fundacji. Więc ona jawi nam się jako wielka polska poetka o bardzo ciekawej wyobraźni artystycznej, moglibyśmy powiedzieć przesiąkniętej żydowskim losem. I to jest coś absolutnie niezwykłego, niespotykanego na tę skalę pośród innych autorów, a na pewno autorek, i doświadczenie amerykańskie, które ten repertuar kulturowy bardzo wzbogaciło. To jest także poetka amerykańska, więc w niej pulsuje potrójna tożsamość. Polsko, żydowsko, amerykańska.
Ludzie, których spotkała na emigracji, na tym wygnaniu, jakie znaczenie mieli dla jej postrzegania świata, także dla odnalezienia się w tej nowej, obcej, a potem stopniowo oswajanej rzeczywistości?
Najbardziej pocieszające jest chyba to, że Annie Frajlich po tej emigracji 68 roku, bo nie była to tak liczna emigracja jak późniejsza, ta z 81 roku, pomagało bardzo wiele osób w Stanach Zjednoczonych. Głównie to byli emigranci wojenni i tuż powojenni, a także osoby związane ze środowiskiem uniwersyteckim. Talent naukowy odkryła w Annie Frajlich profesor Jurjewa. To była wybitna slawistka pochodzenia polsko-rosyjskiego, emigrantka z sowieckiej Rosji, mieszkająca w Polsce, później w Stanach Zjednoczonych, profesor na New York University. Anna Frajlich u niej pisała właśnie doktorat, a także taka wielka przychylność polskich, wielkich autorów żyjących na emigracji. Myślę tutaj w pierwszym rzędzie o Tymoteuszu Karpowiczu, bardzo dobrym, znanym poetą, też profesorem Uniwersytetu w Chicago, oraz Czesławie Miłoszu, dzięki któremu Anna Frajlich zasłynęła na całym świecie, bo to właśnie jej udzielił pierwszego wywiadu po otrzymaniu Nagrody Nobla. To był wywiad, który Anna Frajlich zrealizowała na zlecenie Radia Wolna Europa.
Jest taki rozdział w tej książce Szklany sufit języka, rozmowa 12, o losie pisarza emigracyjnego. Emigracja kojarzy się częstokroć z pewnego rodzaju gettem, w które wiele osób, wielu artystów pada i próbuje się z niego wydostać, przebić może też ten szklany sufit odizolowania od swojego kraju. No więc ten los pisarza emigracyjnego, jaki może być, czy biografia twórcza Anny Frajlich może być przykładem takiej biografii, która się spełniła nie tylko za granicą, ale także w kraju ojczystym, na świecie. Pan mówi o tym postrzeganiu światowym, globalnym też jej twórczości.
No z tym losem emigranta, bo nie tylko o losie Anny Freilich tu rozmawiamy w tej książce, ale chociażby o losie bardzo znanego pisarza Karpowicza, Tymoteusza Karpowicza. To był los tragiczny. Pomimo tego, że on był profesorem na Uniwersytecie w Chicago, na Uniwersytecie Stanowym Illinois, właściwie nigdy nie stanął w takim sensie materialnym na nogi. Zawsze cierpiał biedę, zawsze cierpiał niedostatek. No, ale byli tacy, którym się udało. Kimś takim był Czesław Miłosz, Henryk Grynberg, czy właśnie Anna Freilich, która przeszła też trudny los emigrancki, bo pracowała i jako opiekunka do osób starszych, pracowała też w laboratorium w słynnym Instytucie Epidemiologicznym Wolfa Schmunesa w Nowym Jorku, tak zwanym Blood Center. Aż w końcu latami pisała swój doktorat, prowadziła badania, studiowała rusycystykę, aż do tego momentu, do tej chwili, kiedy sięgnęła po tytuł starszego wykładowcy na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.
Czyli splendory naukowe, ale pamiętamy o tym, że przede wszystkim Anna Freilich jest dla nas wspaniałą poetką. Zapytam o tytuł tego tomu, Szklany sufit języka. Języka, języków?
To jest metafora zaczerpnięta z wiersza Anny Freilich, który jest zatytułowany Szklany sufit, w którym ona pokazuje, jest taki obraz ważki, która próbuje przebić szklany sufit oranżerii i na podstawie tego, co poetka obserwuje, pisze o sobie. I dla Anny Freilich takim szczególnie trudnym sufitem był ów sufit języka, bo trzeba było się przebić praktycznie od zupełnej nieznajomości języka angielskiego, aż do tego stopnia, żeby to był język wykładowy, którym prowadziła zajęcia. I to jest jeden sufit języka. Drugi sufit języka to jest przebicie się do polskiej poezji. To znaczy właściwie to, że będąc zupełnie nieznaną emigracyjną poetką, poprzez publikacje na początku w tygodniku Wiadomości, a później w Kulturze paryskiej, stała się ogólnie znaną na emigracji poetką, która zasłynęła pięknymi wierszami o Lwowie, a to miasto zawsze było obdarzone ogromną atencją, szczególnie emigracji londyńskiej. Aż po właściwie coś takiego, co moglibyśmy nazwać powrotem do obiegu krajowego, bo po tym jak w Polsce skończył się komunizm, niedługo później Anna Freilich wróciła jako autorka do krajowego obiegu, wydając swój tom Ogrodem i Ogrodzeniem w Czytelniku w Warszawie. No i przyjeżdżając do Polski też, po raz pierwszy od 1969 roku.
A tym razem 23 października 2025 roku pani Anna Freilich odwiedziła Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, w zacnym gronie, w którego składzie znalazł się m.in. profesor Sławomir Jacek Żurek, badacz twórczości Anny Freilich i współautor książki Szklany sufit języka, 13 rozmów. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i polecam wszystkim Państwu lekturę tej książki, a także poezji Anny Freilich.
Za kilka minut rozmowa z główną bohaterką audycji, Anną Freilich.
Ślady Pegaza.
Naszym gościem jest pani Anna Freilich, poetka emigracyjna. Spotkała się pani z czytelnikami, pracownikami naukowymi, badaczami literatury, badaczami także pani twórczości na Uniwersytecie Rzeszowskim. To spotkanie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak się pani czuje przed mikrofonem? Zdaje się, że chyba nadal dobrze.
Tak, tak, nadal dobrze. Przede wszystkim mam dużą praktykę. A poza tym no jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego spotkania. To było jedno z najważniejszych najmilszych i takich najciekawszych dla mnie nawet spotkań w tej serii.
A to pytanie o mikrofon i taką swobodę przed mikrofonem ma związek oczywiście z Pani doświadczeniami zawodowymi, bo przecież miała Pani okazję być dziennikarką radiową.
Tak, tak. Jak byłam w Nowym Jorku i zaczęłam, prawda, publikować wiersze i czasem artykuły w pismach emigracyjnych, no więc zdarzyła się okazja, żeby współpracować z Wolną Europą. I kilka lat robiłam to dwa razy w miesiącu albo trzy razy w miesiącu. I to było interesujące. Z wieloma poetami zrobiłam wywiady i cokolwiek było, prawda, oni mnie prosili, żebym zrobiła to. To robiłam.
No to jeszcze, żeby zakończyć ten wątek radiowy, powiedzmy o tym wywiadzie, o którym pani często też wspomina w rozmowach, o wywiadzie z noblistą, z polskim noblistą. Mhm.
Tak, tak. To było bardzo interesujące, dlatego że Czesław Miłosz, kiedy otrzymał Nagrodę Nobla, on nie chciał dać wywiadu Wolnej Europie, dlatego że Wolna Europa go bardzo źle potraktowała wtedy, kiedy on był naprawdę na samym dnie istnienia, jeśli chodzi o utrzymanie rodziny i tak dalej. I takie sprawy, prawda, najważniejsze w życiu, bez których... I on oczywiście nie palił się do tego, żeby dać... Ale Renata Gorczyńska, która z nim wtedy współpracowała i pomagała mu w różnych przygotowaniach, bo to jak to na niego spadła ta Nagroda Nobla, to spadło tysiące różnych, prawda, obowiązków i tak dalej. A jego żona była jeszcze wtedy bardzo, bardzo chora, pierwsza żona, i ona w ogóle była nieszczęśliwa z powodu tej Nagrody Nobla, dlatego że ona myślała, że jak on pójdzie na emeryturę, to będzie cisza i spokój, tak? A tutaj te wszystkie jego obowiązki, to wszystko. No i Renata Gorczyńska powiedziała mu, on nie chciał dać, a ona powiedziała, dałeś Trybunie Ludu, no to... Wypada, żebyś dał Wolnej Europie. No i on wtedy powiedział, tak mi wszyscy powiedzieli, że on powiedział, jeżeli tak, to dam Annie Freilich. No i ja pojechałam do Kalifornii, prawda? To było dla mnie też przeżycie, dlatego że zobaczyłam tam Habry w Szczecinie, w Nowym Jorku. Tych pięknych kwiatów tam nie widać było i w ogóle w Nowym Jorku mało kto kupował bukiety, bo raczej ludzie nawet w ogródkach zasadzali plastikowe, sztuczne róże i tak to było wtedy w latach, to jest 80 jeszcze rok, tak, 1980. No i jak ja przyjechałam do tej Kalifornii, to kupiłam bukiet róż, czerwonych róż i habrów. No i jak skończyłam ten wywiad z Miłoszem, dałam mu ten bukiet, to on powiedział, żebym to dała jego żonie, przedstawił mnie żonie. No i zrobiłam z nim wywiad. To był prawie godzina, 50 kilka minut i on został 4 razy wyemitowany do Polski. No i jestem bardzo z tego dumna do dziś dnia. On potem był opublikowany w prasie też.
Czesław Miłosz, podobnie jak pani poeta emigracyjny, pani drogi twórcze i życiowe splatały się również z innymi twórcami emigracyjnymi i o tym między innymi można przeczytać w książce Szklany sufit języka, 13 rozmów, rozmowy, które z panią przeprowadził profesor Sławomir Jacek Żurek. Ale ja bym chciała zapytać o te początki pani i życia, i twórczości, i te miejsca, do których pani sięga także w swojej poezji, sięgała od zawsze, na przykład do Lwowa. Tam mieszkali pani rodzice i tam została pani poczęta.
Tak. Lwów dla moich rodziców to było najważniejsze miejsce do końca ich życia. Chociaż po wojnie już nie to, że nigdy, potem w 70-tych latach można było tam pojechać. I nawet moja matka jeszcze mnie przed wyjazdem na emigrację zmusiła, żebyśmy pojechały razem. Ona chciała mi pokazać Lwów. To było bardzo ważne miejsce, chociaż oni bardzo wiele przeżyli dramatów, bo ich rodzice, mojego ojca, ojciec zmarł tam, mojej matki. Matka zmarła, te śmierci były związane z trudnościami podczas I wojny światowej i całe życie potem to zawsze było wspomnienie o Lwowie. Jak mój ojciec spotykał, jak byłam dzieckiem jeszcze, spotykał jakieś kobiety, widział, które są ze Lwowa, to zawsze mówił z daleka, całuje rączki, tak, bo to jest lwowskie. No i wszystko w zasadzie, co było z takie najważniejsze z polskiej kultury, to dla nich było w Lwowie i dla mnie stało się też.
Pani pochodzi z rodziny żydowskiej, ma pani korzenie żydowskie. No i niestety dotknął pani rodziny, także pani dotknął ten los Żydów już w powojennej Polsce. 1969 rok, 12 listopada, wówczas pani wraz z mężem i synem oraz siostrą męża wyjechali z Polski. Wraca pani do tych chwil często, jak często, jak bardzo ten moment położył się pewnie cieniem na życiu pani?
Cieniem też, ale i powiedzmy takim bardzo silnym związaniem z grupą moich przyjaciół, z moim szefem. Ja pracowałam wtedy w Polskim Związku Niewidomych w redakcji pisma dla niewidomych. I to, że ci ludzie bardzo, prawda, jakoś ze mną przeżywali to, było dla mnie bardzo ważne. Moi przyjaciele i przyjaciele z akademika, moje przyjaciółki, z którymi mieszkałam i z pracy, odprowadzali nas na ten dworzec. Pomagali nam trochę w pakowaniu się, ale przede wszystkim pomagali przeżyć ten straszny dramat, bo myśmy nie chcieli wyjechać, ale kiedy Gomułka już po prostu zwariował prawie i oni, jak widzieli, że nie wszyscy wyjeżdżają, to straszyli, że oni będą przesiedlać, prawda, nas i tak dalej. Więc myśmy zdecydowali się też na wyjazd. I ja jeszcze musiałam pożegnać rodziców, bo oni jakoś już starsi byli i tak dalej, i oni nie mogli się na to zdobyć. I muszę powiedzieć, że moi rodzice wyjechali, kiedy to było, kiedy w Gdańsku zaczęto strzelać. Moja mama, która była lewicowa od dzieciństwa prawie, od młodości, powiedziała: ja nie mogę żyć w kraju, w którym zabijają robotników. I oni do nas dołączyli. Ale jeśli chodzi o wyjazd, to było jeszcze taka bolesna dla mnie sprawa, że ja zostałam zmuszona do tego, żeby zrzec się obywatelstwa mojego syna. Mój syn miał jeszcze, nie wiem, półtora roku i ja musiałam podpisać ten dokument. I ja tego nigdy jakoś nie przełknęłam, nie przetrawiłam.
I potem też nie było łatwo.
I potem nie było łatwo, tylko że z czasem ta emigracja, która stawiała, powiedzmy, coraz to większe wymogi, ja już nie mówię o języku, ale o wszystkim innym, z drugiej strony zmusiła nas do tego, żeby przeskakiwać te przeszkody. I w zasadzie zbudowaliśmy sobie nowe życie. I ja muszę powiedzieć, ja w życiu nie skończyła następnych studiów i nie zrobiła doktoratu i nie robiła tego wszystkiego, co ja myślę osiągnęłam, gdyby nie było tych wymogów. Prawda? Może ja przeczytam jeden wiersz, Toskania. Listopad tutaj inny, kiedy winogrona nie leżą na talerzu, tylko tak jak zboże z ziemi, która orana przez wieki wyrastają w słońcu. A wino obok chleba na świętych obrazach i ból ten sam w człowieku na przedwczesne deszcze. I kłos tak samo ciąży w swej smukłej opoce, jak kiść, gdy swe owoce chce darować ziemi.
Anna Freilich, polska poetka emigracyjna, która w wyniku nagonki antyżydowskiej w 1969 roku opuściła Polskę wraz z rodziną. Zapraszam na drugą część rozmowy.
Ślady Pegaza.
Trzeba powiedzieć o tym, że z wielką determinacją pani podążała za swoim marzeniem, za swoim talentem, za tym, co pani w duszy grało, bo przecież już w latach licealnych, jeszcze mieszkając w Polsce, w Szczecinie, pani opublikowała swoje pierwsze wiersze i też potem na tej emigracji.
No tak, to wszystko się tak związało razem, bo jak ja zaczęłam publikować w pismach, londyńskich pismach londyńskiej emigracji, prawda, to były wspaniałe pisma wiadomości londyńskie i kultura paryska, to, prawda, moje nazwisko rozeszło się tu i tam i aż do Nowego Jorku. I wtedy spotkałam profesor Zoję Jurię, która, jak usłyszała moje nazwisko, powiedziała, co pani robi. Ja mówię, ja pracuję w laboratorium. A ona powiedziała, pani miejsce jest na uniwersytecie. Proszę złożyć podanie i ja pani napiszę rekomendację. I ja myślałam, no jak zrobię kilka kursów, to może gdzieś w jakimś sklepie dostanę pracę albo coś. Ale doszło do tego, że napisałam doktorat i doszło do tego, że w pewnym momencie było otwarcie na Kolumbii, na lektorat języka polskiego i ja złożyłam podanie i dostałam tam, a potem jak doktorat, prawda, skończyłam doktorat na innym uniwersytecie, na NYU, to jest taki drugi najlepszy w Nowym Jorku, to uczyłam już i literatury, i języka i przez 30 coś tam lat.
Pani poezja, pani twórczość, to jest kilkanaście do tej pory tomów poezji, różna tematyka.
Oczywiście, że tak. Po prostu no, wiersze pisze się wtedy, kiedy coś człowieka poruszy, coś człowieka, prawda, zmusi do tego, aby wyrazić ból albo zachwyt, albo coś takiego. Więc ja różnie piszę o sztuce, są moje wiersze o sztuce, nawet o muzyce, chociaż ja nie mam talentu muzycznego ani odrobiny, ale kocham muzykę i mam kilka wierszy nawet o koncertach Chopina i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest to, co przychodzi, to przychodzi.
Pani poezja to jest taki skondensowany przekaz tego, co w pani zagra, co w pani duszy się pojawi.
To spływa na człowieka. To spływa. Kiedy coś człowieka bardzo poruszy, to jest, powiedzmy, ta odpowiedź. I to ja nie siadam, że to teraz napiszę wiersz o tym czy o tamtym. Ja po prostu, jak to na mnie, jak to przychodzi, to ja to po prostu przyjmuję i piszę na papierku.
Cały czas pisze pani po polsku?
Piszę po polsku, tak, tylko po polsku.
Czym dla pani jest to pisanie po polsku? Bo krytycy mówią, że to jest też taki wyraz pani poczucia tożsamości z Polską, z tą ziemią.
Bezwzględnie, z językiem, z kulturą i tak dalej, bezwzględnie. Piszę tylko po polsku, ale nie artykuły i nie eseje i tak dalej.
Czy może pani przeczytać dla naszych słuchaczy wiersz strych?
Odfrunęły zenka gołębie, on sam niedługo potem osunął się w ziemię. Prześcieradła przeskły na sznurach. I kto jeszcze ten strych pamięta tuż pod dachem w jesiennych chmurach?
Bardzo dziękuję za rozmowę pani Anno. Pani Anna Freilich.
Dziękuję, ja bardzo też dziękuję.
Audycja Ślady Pegaza dobiega końca. Ilustrację muzyczną wybrał Maciej Gnatowski. O dźwięk zadbał Maciej Rosół, a całość przygotowała i opracowała Iwona Piętak. Do usłyszenia.
Ślady Pegaza.